Generał Arnold domagał się od dowódcy generała Wolfa jak najszybszego wysłania bombowców na japońskie obiekty. Ponieważ zapasy w Chengdu były za małe, pierwsze formacje wystartowały 5 czerwca 1944 roku z lotnisk indyjskich. 98 superfortec skierowało się w stronę Bangkoku z zamiarem zniszczenia japońskich zakładów kolejowych. Rajd zakończył się fiaskiem. Tylko 18 bomb spadło w rejonie wyznaczonego obiektu, ale żadna nie trafiła bezpośrednio w cel. 14 maszyn musiało przerwać lot ze względu na awarię silników, 5 rozbiło się przy lądowaniu, a 42 osiadły na przygodnych lotniskach, gdyż kończyło im się paliwo. 9 dni później generał Wolfe po raz pierwszy wysłał bombowce z Chengdu, aby zniszczyły obiekt w Japonii. Wystartowało 68 B-29. Nad cel Hutę na wyspie Kyushu doleciało 47 samolotów, lecz tylko jedna bomba spadła w pobliżu wyznaczonego obiektu. 6 bombowców rozbiło się w wyniku awarii silników lub zostało zestrzelonych przez japońską obronę. Efekty pierwszych działań nie były więc krzepiące. Zapasy paliwa w Chengdu kurczyły się w zastraszającym tempie. Po rajdzie na Hutę pozostało tylko 5000 galonów, co nie wystarczało nawet dla jednego samolotu na lot do Japonii i powrót. Góra urodziła mysz, ale poród kosztował bardzo dużo, powiedział jeden z wyższych oficerów Pentagonu na wieść o wynikach pierwszych działań superfortec. Pentagon poczynił jednak odpowiednie kroki. Generał Wolfe został wezwany do Waszyngtonu, skąd nie powrócił już na swoje stanowisko. Zastąpił go generał Curtis LeMay, który szybko zaprowadził nowe porządki. Zabronił nocnych nalotów, ponieważ w ciemnościach szanse na odnalezienie i trafienie w cel były mniejsze niż za dnia. Wprowadził szyk samolotów wypracowany i sprawdzony w czasie walk w Europie. 54 samoloty, podzielone na 3 grupy, formowały w powietrzu pudełka rozłożone po przekątnej prostopadłościanu o wymiarach 890 na 400 na 2538 metrów. W ten sposób tworzyły bardzo zwartą formację obronną, zajmującą w powietrzu zaledwie 26,5% przestrzeni, w jakiej leciały samoloty poprzednich ugrupowań, w której każdy z samolotów, broniąc się ogniem karabinów maszynowych przed atakiem myśliwców, osłaniał jednocześnie sąsiednie. LeMay zmienił również technikę naprowadzania samolotów na cel. Cała formacja naśladowała samolot prowadzący, w którym podczas zbliżania się do celu pilot włączał urządzenie zwane automatyczną kontrolą lotu, połączone z celownikiem Nordena. Od tego momentu bombardier, naprowadzając celownik na wyznaczony obiekt, powodował zarazem, że samolot automatycznie kierował się w odpowiednią stronę. Gdy znalazł się nad celem, wystrzeliwał racę dymną, dając znak pozostałym załogom formacji, że mają zrzucać bomby. Oczywiście, gdy prowadząca załoga pomyliła się, wszystkie załogi kopiowały błąd. Jednakże prowadzący samolot obsadzany był zawsze przez najlepszych i najbardziej doświadczonych lotników, a tym samym prawdopodobieństwo błędu było niewielkie. Już najbliższe miesiące przyniosły lepsze rezultaty. W październiku udało się poważnie uszkodzić zakłady lotnicze Omura na wyspie Kyushu, a straty wśród załóg były mniejsze niż w czasie poprzednich rajdów. Superfortece miały dopiero pokazać, co potrafią, gdy wojska amerykańskie zajęły kilka wysp leżących w odległości około 2,5 tysiąca kilometrów od Tokio. Saipan, Guam i Tinian. Bombowce B-29 mogły z nich dolecieć do Tokio. Bombowce podpalają Tokio. Generał Arnold śpieszył się. Na wysepkach trwały jeszcze walki, a z okrętów już wyładowywano buldożery, ciężarówki, walce drogowe i ekipy saperów, które natychmiast przystąpiły do przygotowania pasów startowych. W październiku 1944 roku pierwsze bombowce wylądowały na Sajpanie, chociaż jedyny pas startowy nowego lotniska był jeszcze o 1000 metrów krótszy niż planowano. A prace przy drugim dopiero trwały. Brakowało miejsc do kołowania oraz baraków dla załóg. Nie zważano jednak na te niedogodności i w listopadzie na wyspę przyleciało z baz treningowych 100 samolotów. Wydano rozkaz ataku na zakłady lotnicze, ale młodzi piloci nie bardzo sobie radzili z prowadzeniem samolotów w formacjach i z precyzyjnym bombardowaniem. Sytuację pogarszały częste defekty silników. Od listopada B-29 startowały wielokrotnie, aby zniszczyć położone na przedmieściach Tokio zakłady Nakajima, które produkowały 1/3 silników dla japońskich samolotów. W czasie pierwszego nalotu silny wiatr rozproszył formacje i bombowce, które dotarły w okolice Tokio, zrzuciły bomby na chybił trafił. W czasie następnych 10 nalotów zaledwie 2% bomb trafiło w budynki zakładów. Straty Amerykanów były natomiast wysokie. 40 bombowców uległo zniszczeniu w ogniu obrony przeciwlotniczej lub rozbiło się w czasie lądowania. Nie wiadomo, jak długo trwałyby próby zniszczenia zakładów Nakajima, gdyby dowództwo lotnictwa marynarki wojennej nie wysłało w lutym 1945 roku swoich samolotów. Myśliwce i bombowce zespołu operacyjnego 58, Task Force 58, wyrządziły w czasie jednego nalotu znacznie większe szkody niż wszystkie akcje Super Fortec. Generał Arnold miał jednak w zanadrzu inny plan. Wywiad donosił, że Japończycy przystąpili do rozpraszania zakładów przemysłowych narażonych na ataki amerykańskich samolotów. Wszędzie, gdzie było to możliwe, z dużych fabryk wynoszono maszyny i instalowano je w salach kinowych, teatralnych, sportowych, a nawet w domach mieszkalnych. Generał zwrócił uwagę na jeszcze jedną informację z raportu o zmianach organizacji japońskiego przemysłu. W miastach występuje głównie zabudowa drewniana, szczególnie podatna na atak środkami zapalającymi. Obszarowe ataki mogą być 5-krotnie efektywniejsze niż precyzyjne bombardowanie wyznaczonych celów. Superfortece uzbrojone w bomby zapalające zostały skierowane przeciwko miastom, które miały doznać losu, jaki spotkał w Europie Lubecke, Hamburg, Darmstadt i Berlin, nalotów dywanowych. 3 stycznia 1945 roku B-29 zrzuciły 2-tonowe bomby zapalające na Nagoję. Wkrótce potem 3000 ton bomb zapalających spadło na Kobe, gdzie spłonęły zakłady produkujące gumę syntetyczną. Bardzo poważnie została uszkodzona stocznia. Produkcja przemysłowa w mieście spadła o połowę. Od tego czasu 75% zawartości komór bombowych stanowiły ładunki zapalające. Najskuteczniejsza okazała się bomba zapalająca M76, zawierająca mieszaninę galaretki olejowej, ciężkiego oleju, benzyny, proszku magnezowego i azotanu sodu. Ze względu na zawartość utleniacza, jej płomieni nie można było ugasić wodą ani piaskiem. Curtis LeMay zmienił również taktykę działania bombowców. Zrezygnowano z ataków dziennych z dużej wysokości, wprowadzając nocne naloty z wysokości zaledwie 2000 metrów. Z pokładów Superfortec usunięto komputery i wszystkie karabiny maszynowe, pozostawiając jedynie działko w ogonie dla obrony przed japońskimi myśliwcami. Pierwszy zapalający nalot na Tokio nastąpił w nocy z 9 na 10 marca 1945 roku. Nad miasto nadleciało 279 samolotów, które przez 2 godziny zrzucały bomby na centralne dzielnice. Ładunki zapalające eksplodowały na wysokości kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów nad ziemią. W ten sposób zasięg rażenia płonącej mieszaniny był znacznie większy. Małe domy stłoczone wzdłuż wąziutkich uliczek zamieniały się w pochodnie, gdy tylko gorące krople o temperaturze setek stopni Celsjusza padały na ich drewniane ściany. Ogień przerzucał się z jednego domu na drugi z szybkością biegnącego człowieka. Ludzie, którzy nie zdążyli wydostać się z krętych zaułków, ginęli w płomieniach. Inni padali z braku tlenu lub zatruci gazami wydzielanymi przez fosfor. Każdy kilogram mieszaniny zapalającej pochłaniał około 40 metrów sześciennych tlenu. Płytkie schrony, piwnice murowanych budynków, które dotąd dawały ochronę przed odłamkami, przestały być bezpiecznym miejscem. Na większych ulicach tłumy ludzi, którzy uszli z płomieni, kierowały się w stronę rzeki. Skakali z mostów albo zsuwali się po betonowych nabrzeżach, nie bacząc, że wczesną wiosną temperatura wody jest niewiele wyższa od zera. Prąd powietrza wytworzony szalejącymi w mieście pożarami wznosił się na wysokość tysięcy metrów. Odczuwały go nawet załogi bombowców. Pilot z 20. Bomber Group powiedział, że było to gorsze niż burza, którą przeżył za sterami samolotu w Teksasie. Wszędzie unosiły się słupy dymu zmieszanego ze śmieciami podrywanymi do góry prądem powietrza. Czuć było zapach spalenizny i umierającego miasta. W czasie jednej z wypraw gwałtowny podmuch powietrza wywrócił samolot do góry kołami i w ostatniej chwili pilotowi udało się uniknąć zderzenia z górami otaczającymi miasto. Tamtej nocy zginęło w Tokio co najmniej 84 tysiące ludzi. Spłonęły domy na 4150 hektarach. Amerykanie zaś stracili 14 samolotów i 154 lotników. Kilka dni później 285 bombowców zrzuciło 1700 ton ładunków zapalających na Nagoję. 500 hektarów miasta zrównano z ziemią. W nocy z 13 na 14 marca bomby spaliły w Osace zabudowania na obszarze 2000 hektarów. Z 16 na 17 marca w płomieniach stanęło 770 hektarów Kobe. 3 dni później znowu płonęło centrum Nagoi. W ciągu 2 tygodni zginęło około 120 tysięcy Japończyków. Amerykanie stracili 22 bombowce i 242 ludzi. Generał LeMay dysponował już 700 samolotami. Mógł podzielić siły tak, aby część Superfortec wspomagała lądowanie wojsk inwazyjnych na Okinawie, bombardując stanowiska obrońców, a druga grupa kontynuowała ofensywę przeciwko największym miastom Tokio, Nagoi, Osace, Kawasaki, Kobe i Yokohamie. 13 kwietnia 327 B-29 zrzuciło na Tokio 2000 ton ładunków zapalających. Zniszczeniu uległy domy na obszarze 3000 hektarów. 23 maja 510 Superfortec ponownie nadleciało nad miasto. Dwa dni później powróciły 464 bombowce, by uderzyć na dzielnice, które ocalały z dotychczasowych pogromów. Do końca miesiąca stolica Japonii zamieniła się w gruzowisko. Połowa miasta, około 14 500 hektarów, została całkowicie zrównana z ziemią. Samobójcza obrona. Japończycy usiłowali się bronić, ale ich siły lotnicze były już bardzo nikłe. W maju 1945 roku Japonia mogła przeznaczyć do ochrony miast zaledwie 500 samolotów myśliwskich, w tym dwie grupy nocnych myśliwców wyposażonych w dość prymitywne radary. Zakłady lotnicze, które ocalały, nie były już w stanie produkować dużej liczby samolotów, choć konstruktorzy opracowywali projekty bardzo dobrych i szybkich myśliwców. Zakłady Kawasaki Kokuli Kogyo KK stworzyły świetny myśliwiec przechwytujący Ki-102A, uzbrojony w działo kalibru 37 mm i dwa działka kalibru 20 mm, mógł latać z prędkością 580 km na godzinę. Udało się jednak wyprodukować zaledwie 20 tych maszyn, z których 15 trafiło do jednostek bojowych. Los nocnej wersji tego myśliwca, Ki-102C, był jeszcze gorszy. Wyprodukowano tylko dwa prototypy wyposażone w dwa działa kalibru 30 mm i dwa działka kalibru 20 mm oraz radar. W sierpniu 1945 roku wystartował do dziewiczego lotu japoński odrzutowiec Nakajima Kika, zbudowany w zakładach Nakajima. Prototyp rozwinął prędkość 712 km na godzinę, a konstruktorzy opracowywali myśliwiec przechwytujący, wyposażony w dwa silniki o dwukrotnie większym ciągu. Jednakże do końca wojny uruchomiono produkcję zaledwie 18 samolotów, z których żaden nie opuścił zakładów. Inżynierowie z zakładów Mitsubishi gorączkowo pracowali nad rakietowym myśliwcem przechwytującym, wykorzystując niemiecki projekt ME-163B. Ale do końca wojny zdołano wyprodukować tylko 7 prototypów G-8M Tsuchiya. W fabryce Kyushu Hikoki powstał oryginalny projekt myśliwca 7W1, szokujący kształtem skrzydeł, kadłuba, podwozia i umieszczeniem śmigła z tyłu kadłuba. Wyposażony w potężny silnik spalinowy o mocy 2130 koni mechanicznych, wystartował w kwietniu 1943 roku. W czasie prób osiągnął prędkość 500 km na godzinę. Konstruktorzy planowali, że będzie uzbrojony w 4 działa kalibru 30 mm i w bomby. Do końca wojny powstały jednak tylko 2 prototypy. Japończycy nie byli już w stanie zatrzymać fal superfortec nadlatujących nad miasta. Brakowało im samolotów i doświadczonych lotników. Program szkolenia pilotów ograniczono do minimum. W rezultacie za sterami siadali ludzie młodzi z niewielkimi umiejętnościami. Szybko więc ginęli. Sytuację pogarszał fatalny system organizacji obrony powietrznej. Każda z grup myśliwskich miała wyznaczony obszar obrony i nie mogła udzielić pomocy sąsiedniemu rejonowi, choćby go bombardowało setki superfortec. Tymczasem B-29 otrzymały silną ochronę Mustangów, które zaopatrzone w dodatkowe zbiorniki paliwa mogły towarzyszyć bombowcom w czasie całego lotu. 29 maja nad Yokohamę nadleciały 454 bombowce osłaniane przez Mustangi, które wystartowały z lotnisk Iwo Jimy. Straty japońskie wyniosły 26 myśliwców. W tym rajdzie Amerykanie stracili 4 superfortece i 3 myśliwce. Dla Amerykanów utrata samolotów nie oznaczała nic. Dla Japończyków zaś w tym okresie brak 26 myśliwców był szkodą nie do naprawienia. Do końca sierpnia 1945 roku japońskie zakłady wyprodukowały 11 066 samolotów, w tym 5474 myśliwce i 1934 bombowce. W tym okresie Amerykanie wyprodukowali 47 714 samolotów, w tym 21 696 myśliwców i 16 492 bombowce. Już od czerwca 1945 roku amerykańskie wyprawy bombowe nie były niepokojone przez japońskie myśliwce. Generał Curtis LeMay stosował coraz to inną taktykę bombardowania. Jedne grupy, latając nisko, pustoszyły całe dzielnice japońskich miast. Inne specjalizowały się w precyzyjnym bombardowaniu z dużej wysokości zakładów lotniczych. 313 Bomber Wing zrzucił 13 tysięcy min morskich na przybrzeżne wody, wejścia do portów i kanały portowe. Największe japońskie porty w Hiroshimie, Kure, Tokio, Nagoi, Tokudziamie, Aki i Nodzie zostały zablokowane. W czasie prób sforsowania pól minowych zatonęły statki o łącznym tonażu 213 tysięcy BRT. Ruch zamierał, a zakłady przemysłowe odczuwały rosnący z dnia na dzień brak surowców. Gdy największe miasta zostały wypalone bombami, LeMay rzucił swoje eskadry na mniejsze liczące od 100 tysięcy do 200 tysięcy mieszkańców. To Dżama została zniszczona w 99,5%. Amerykanie panowali na niebie. Zanim wystartowały bombowce, nad cel nadlatywał pojedynczy samolot, który zrzucał ulotki ostrzegające mieszkańców, że za 2 dni ich miasto zostanie zbombardowane. W zapowiedzianym czasie na niebie pojawiały się samoloty z zapalającymi bombami. Japonia dogorywała. Nie była w stanie stawić skutecznego oporu potędze zza oceanu, ale broniła się. Premier Kantaro Suzuki wydał polecenie sporządzenia tajnego raportu o sytuacji gospodarczej państwa. Lektura tego dokumentu była przygnębiająca. Transport kołowy był niemalże całkowicie sparaliżowany. Zapasy paliw malały zastraszająco, a jedynymi dostawcami były małe destylarnie, gdzie wyciskano benzynę z korzeni sosny. Produkcja zakładów zbrojeniowych z powodu zniszczeń wyrządzonych przez naloty i braku surowców spadła o 50-70%. Raport nie uwzględniał sytuacji militarnej i strategicznej, a ta była jeszcze gorsza. Premier i minister spraw zagranicznych uznali, że dalsze prowadzenie wojny jest samobójstwem. Jednakże minister wojny i 3 najwyższych dowódców odrzucili możliwość podjęcia pertraktacji pokojowych. Wierzyli, że mają jeszcze dość wojska i broni, aby odwrócić losy wojny. Zwycięstwo miał przynieść plan Ketsugo, czyli decyzja. Jego autorzy uznali, że Amerykanie dokonają najpierw inwazji na wyspę Kyushu, skąd po kilku tygodniach uderzą na wyspę Honshu w rejonie Tokio. Do odparcia ataku przeznaczono 65 dywizji piechoty, 2 dywizje pancerne, 25 brygad, 3 brygady gwardyjskie i 7 brygad pancernych. Siły obrońców miały liczyć 2 miliony 350 tysięcy żołnierzy i 32 miliony członków milicji i organizacji paramilitarnych. W sumie 34 miliony 350 tysięcy ludzi. Było to więcej niż liczyły armie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego razem wzięte. Do oddziałów samoobrony rekrutowano wszystkich mężczyzn w wieku od 15 do 60 lat i wszystkie kobiety w wieku od 17 do 45 lat. Ci, dla których nie starczyło karabinów, mieli uzbroić się w strzelby myśliwskie, muzealne muszkiety, bambusowe lance, szable i łuki. Nawet dzieci trenowano do zwalczania czołgów. Obwieszone granatami miały wpełzać pod czołgi i ginąć w samobójczej eksplozji rozrywającej dno wozu bojowego. Te dziecięce oddziały nazywano dywanem Shermanów od nazwy amerykańskich czołgów. Na morzu Japonię miało chronić 19 niszczycieli, każdemu z nich pozostało tylko 3,5 tysiąca ton paliwa, 38 okrętów podwodnych oraz flotylla składająca się z 32 jednostek wybranych z 94 jednostek najrozmaitszych typów, wśród których było 300 żywych torped Kaiten i 2000 motorówek wypełnionych dynamitem. W powietrzu najgroźniejszą bronią miały być samoloty samobójców, kamikaze. Szef nowo utworzonego dowództwa wojsk powietrznych, generał Kawabe, opierając się na doświadczeniach z walk o Okinawę, uznał, że kamikaze będą najgroźniejszą bronią. Liczył, że do końca czerwca zgromadzi 2000 samolotów dla pilotów samobójców, a w ciągu następnych 2 miesięcy siły te zwiększą się o dalsze 1000. W najbardziej optymistycznych planach liczył, że 10 tysięcy samolotów zaatakuje amerykańską flotę inwazyjną. Nie trzeba być żołnierzem, aby zrozumieć, czym zakończyłoby się starcie armii samobójców z doskonale wyposażonymi i zahartowanymi w bojach dywizjami amerykańskimi. W dotychczasowych, niezwykle zażartych walkach na wyspach, gdzie wojska amerykańskie musiały łamać opór wyszkolonych, dobrze wyposażonych i przygotowanych do obrony japońskich garnizonów, Straty obrońców były wielokrotnie wyższe niż atakujących. Na przykład na Iwo Jimie zginęło bez mała 20 tysięcy Japończyków i 5391 Amerykanów. Na Saipanie 31 tysięcy żołnierzy oraz 22 tysiące cywilów i 3426 Amerykanów. Na Okinawie 110 071 Japończyków i 12,5 tysiąca Amerykanów. Tam żołnierze walczyli z żołnierzami. Teraz z żołnierzami amerykańskimi walczyliby kobiety, dzieci i starcy. Członkowie rządu japońskiego, którzy nie chcieli dopuścić do realizacji tego obłąkańczego planu, podjęli starania o nawiązanie negocjacji z Amerykanami. W Moskwie poseł Sato zwrócił się do rządu radzieckiego z prośbą o mediację. Cesarz był zdecydowany wysłać do stolicy ZSRR członka swojej rodziny, księcia Konoje, jako emisariusza pokoju. Japoński atasze morski w Szwajcarii przekazał szefowi amerykańskiego wywiadu w Europie, Allenowi Dallesowi, wiadomość, że gotów jest podjąć u swojego rządu starania o zaakceptowanie warunków kapitulacji. Szwedzki bankier Per Jakobson zrelacjonował Dallesowi przebieg spotkania z japońskimi osobistościami, wśród których był generał Seigo Okamoto. Ustalono wówczas warunki kapitulacji. Na drodze śmierci. W Stanach Zjednoczonych szefowie połączonych sztabów nie mieli jednolitego poglądu na temat sposobu prowadzenia dalszych działań przeciwko Japonii. Jedni opowiadali się za kontynuowaniem bombardowań miast, inni uważali, że należy utrzymać blokadę portów. Wszyscy rozumieli, że wcześniej czy później musi dojść do inwazji z morza i niezwykle zaciętej walki na japońskiej ziemi. 14 czerwca 1945 roku w biurze prezydenta Trumana w Omaha sekretarz obrony Henry Stimson przedstawił dwuetapowy plan inwazji na Japonię. Plan Olympic przewidywał, że 1 listopada 1945 roku, tak zwany X-Day, po ośmiodniowym bombardowaniu z morza i powietrza, 815 tysięcy żołnierzy dokona inwazji na wyspę Kyushu i zajmie jej południową część, by założyć tam bazy lotnicze i morskie. Obliczano, że w pierwszym etapie walk może zginąć 30 do 40 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Straty obrońców były nieprzewidywalne, ale mogły sięgać setek tysięcy. Plan Cornet zakładał, że 4 miesiące później, 1 marca 1946 roku, na wyspie Honshu wyląduje 1 170 000 żołnierzy. Oddziały 1 i 8 Armii Amerykańskiej miały desantować się na równinie Kanto na północny wschód od Tokio. Wybrano ten rejon z kilku powodów.